A gościem poranka wnet jest El Divino Dąbrowski, Republika Latina, poniedziałki 21. Dzień dobry,
Zbyszku. Dzień dobry, buenos dias.
Dzieje się w Ameryce Łacińskiej, w Ameryce Południowej bardzo, bardzo wiele. Boliwia, Wenezuela, Chile. Zaczniemy od Wenezueli. Mówiliśmy kilka miesięcy temu o tych protestach, o tym napięciu. I co teraz tam się dzieje?
No i teraz niewiele się tam dzieje, bo napięcia i protesty opadły. Ludzie zobaczyli, że nie jest tak łatwo obalić Nicolasa Maduro. Przede wszystkim dlatego, że no tak jak już mówiliśmy, to też parę miesięcy temu, za Nicolasem Maduro stoi armia, a tak naprawdę rządzić będzie ten, za kim stoi armia. Armia ma swoje powody, też mówiłem o tym, że generalicja generalnie czerpie profity z tej władzy. Generalicja bardzo często po prostu obsadza nawet wysokie stanowiska w firmach państwowych, a poza tym, tak jak tutaj też mówiliśmy o kartele de Soles, czyli tym kartelu Słońc, czyli nieformalnej organizacji przestępczej, która prawdopodobnie odpowiedzialna jest za handel narkotykami. Jeżeli chodzi o protesty, być może dzisiaj mamy 15 listopada, być może jutro taki protest się odbędzie, bo Juan Guaido zapowiedział, że chciałby, żeby Wenezuelczycy ponownie wyszli na ulicę i żeby pokazali, że jednak nie chcą tej sytuacji, która ma miejsce obecnie, czy od już parunastu nawet dobrych miesięcy. Czy Wenezuelczycy wyjdą i w jakiej ilości, to zobaczymy już jutro. Z drugiej strony też Nicolas Maduro twierdzi, że cały czas pozostaje w kontakcie z Juanem Guaido, że prowadzone są jakieś tam negocjacje, ewentualnie być może na temat odstąpienia władzy, natomiast no to raczej chyba chodzi tylko o to, żeby po prostu swoje sumienie uspokoić.
Ale codzienność Wenezuelczyków się nie zmieniła, pewnie nie. Się pogorszyła.
Nie wiem, czy może być jeszcze gorzej, powiedzmy sobie szczerze. No jest, na pewno się pogorszyła w ten sposób, że mamy w Wenezueli też ograniczony dostęp do paliwa. Mówiła mi teraz w tym tygodniu moja znajoma, że tam jacyś jej znajomi właśnie z Wenezueli po prostu już nawet porzucili samochód, bo paliwa po prostu nie ma normalnie. Jeżeli już to samochody, zwłaszcza prawda, w kraju, który jest największym producentem ropy naftowej, co jest paradoksem, ale paliwa nie ma i samochody po prostu, jeżeli przyjeżdża się na stację benzynową, stoi się w bardzo długich kolejkach bez gwarancji, że to paliwo się kupi. Paliwo można oczywiście kupić na wolnym rynku w cenie bodajże $3 za litr. Przy tym jak, jeżeli powiem sobie szczerze, że na przykład emerytura wynosi około $1 miesięcznie, no to podobno ulice bardzo, bardzo opustoszały.
Przenieśmy się do Boliwii. Tam z kolei doszło do zamieszek, doszło do puczu.
No ja bym nie powiedział, że to jest pucz. Pucz to jest oficjalna narracja Evo Moralesa i jego zwolenników, nie tylko zresztą w Boliwii, ale i w całej Ameryce Łacińskiej i być może również na świecie. Evo Morales, znaczy powiedzmy tak, my, zanim opowiemy o tym, do czego doszło, musimy cofnąć się w przeszłość o kilka lat. Evo Morales, do niedawna przywódca Wenezueli, osoba z obozu tej, nazwijmy to, populistycznej lewicy, czyli tutaj tej samej, tego samego obozu, do którego należy chociażby Nicolas Maduro, o którym wspominałem przed chwilą. Człowiek, który na pewno dla Boliwii zrobił dużo, też zrobił dużo dobrego, zwłaszcza dla ludności indiańskiej, dla tej ludności autochtonicznej, która przez stulecia była, powiedzmy sobie szczerze, marginalizowana. Tutaj wreszcie on powiedział, że Indianie nie muszą się marginalizować, czy nie muszą być marginalizowani, natomiast Evo Morales też był chory na władzę. Ja już nie pamiętam ile, chyba bodajże dwie kadencje, jeżeli chodzi o konstytucję boliwijską, mógł prezydent sprawować władzę. Tymczasem Evo Morales miał wielką ochotę na czwartą kadencję. Parę lat temu odbyło się referendum, w którym Boliwijczycy odrzucili możliwość, żeby Evo Morales kandydował na czwartą kadencję, czy na kolejną kadencję. Trybunał Konstytucyjny Boliwijski przepchnął to prawo. No i Evo Morales teraz znowu kandydował. Jego kontrkandydatem był Carlos Mesa, który reprezentuje, nazwijmy tą białą część, bo Evo Morales jest Indianinem, Carlos Mesa jest białym czy metysem, ja już nie pamiętam w tej chwili, natomiast no powiedzmy, to jest też były przywódca Boliwii i on powiedzmy reprezentuje, nazwijmy to, te średnią klasę czy wyższe klasy społeczne. Co ciekawe, w pierwszych wynikach pierwszej tury ta różnica między Moralesem a Mesą nie była duża. Ona potem zaczęła stopniowo rosnąć, a potem nagle się okazało, że te wyniki gdzieś znikły. Ich po prostu nie było przez kilka dobrych dni na pewno. No i w tym momencie już pojawiły się podejrzenia, że te wyniki są na tyle złe, bo Evo Morales miał ochotę wygrać w pierwszej turze. Gdyby różnica między powiedzmy jednym kandydatem a drugim wynosiła powyżej 10 punktów procentowych, no to Evo Morales by te wybory wygrał w pierwszej turze. Ta różnica prawdopodobnie nie była na tyle duża, natomiast no tak zostało zmajstrowane, żeby okazało się, że Evo Morales te wybory wygrał. No i on teoretycznie je wygrał, natomiast zaczęły się protesty społeczne w wielu miastach Wenezueli, Boliwii, gdzie po prostu mieszkańcy powiedzieli, no dosyć, mamy już tego dosyć. To nie o to chodzi, że my mamy dosyć Evo Moralesa, tylko mamy dosyć tego, co on robi, prawda? Tego, że chce, ma takie wielkie parcie na władzę i że wręcz posuwa się do fałszerstw. Ludzie wyszli na ulicę i te protesty były bardzo duże i nadal są bardzo duże. W pewnym momencie Evo Morales powiedział, no dobra, no to przechodzimy, to ja się zgadzam na to, że będzie druga tura. Natomiast te protesty były na tyle silne i w dodatku do protestujących dołączyła się najpierw armia, później policja również, które same powiedziały Evo Moralesowi, słuchaj chłopie, musisz zrezygnować z tego stanowiska. No i Evo Morales, no, w przeciwieństwie do swojego politycznego mentora, czyli Nicolasa Maduro, zrezygnował ze stanowiska, udał się na wygnanie do Meksyku, gdzie przyjął go jego, no też taki powiedzmy lewicowy populista, może nie tej skali, ale jednak Andrés Manuel López Obrador, czyli nowy prezydent Meksyku. Protesty niestety zamieniły się w chaos, zamieniły się w rabunek, zamieniły się również w strzelaniny. Mamy, nie wiem, ile osób zostało zastrzelonych, mówi się o co najmniej kilkunastu osobach, natomiast sytuacja jest taka, że na pewno się to, że tak powiem, w sposób pokojowy nie skończy, bo również zwolennicy Evo Moralesa powiedzieli, że oni nie pozwolą na ten chaos, który ma miejsce w kraju, chociaż już w tej chwili mamy tymczasową prezydent kraju.
Wykorzystam to twoje powiedzenie. Słuchaj chłopie, Poranka Wnet, teraz jest godzina 9:00.
Przegląd prasy.
I w przeglądzie prasy zaglądamy do mediów w Ameryce Łacińskiej. El Divino Dąbrowski w studio. Dobrze, Boliwia, to już omówiliśmy, Wenezuelę omówiliśmy, jeszcze Chile nam zostało.
Chile zostało, z tym, że sytuacja w Chile jest zupełnie inna, jeżeli porównujemy Chile do Boliwii. Zresztą tak naprawdę tych protestów w różnych krajach było znacznie więcej, bo mamy protesty na przykład w Ekwadorze, były protesty na Haiti, w Argentynie wprawdzie nie było protestów, ale zmieniła się władza, gdzie liberalny prezydent Manuel Macri został zastąpiony znowu lewicowo-populistycznym peronistą Alberto Fernandezem, który oczywiście powiedział, że nie będzie już powrotu do dawnej polityki byłej prezydent Cristiny Fernandez de Kirchner. Chile. W Chile sytuacja jest też inna. Chile jest takim krajem, który do niedawna wydawał się być zupełnie innym przykładem, w zasadzie no, takim rodzynkiem na gospodarczej mapie Ameryki Południowej. Nie chcę powiedzieć, że Ameryki Łacińskiej, ale na pewno Ameryki Południowej. kraj liberalny, kraj, w którym wydawało się, że jednak nie ma tak dużych różnic społecznych, gdzie rzeczywiście ludzie mieli, powiedzmy, większe szanse na zrobienie kariery. No i nagle się okazuje, że to wcale tak nie jest. Że te wszystkie reformy liberalne, które rozpoczęły się jeszcze za czasów dyktatora Augusto Pinocheta i które później też były kontynuowane, faworyzują w zasadzie najbogatsze warstwy społeczne. Oczywiście, jeżeli cofniemy się w przeszłość jeszcze kilkadziesiąt lat, do lat 60., czyli do rządów Salwadora Allende, który próbował zrobić urawniłowkę, zabierając bogatym, dając biednym, co, no, powiedzmy sobie szczerze, nie miało jakichś takich skutków pozytywnych, bo biedota nie była w stanie wykorzystać tego, co otrzymała, natomiast bogaci, nawet nie tyle bogaci, co warstwy średnie bardzo straciły. Stąd też wzięło się później poparcie dla dyktatury Augusto Pinocheta. Natomiast jeżeli przejdziemy teraz do tych czasów współczesnych, w Chile te protesty mają miejsce od kilku lat i one tak co kilka lat wybuchają. Przypomnę, że w 2011 roku mieliśmy bardzo duży protest studentów, bo to studenci przede wszystkim są tym paliwem, które napędza te wszystkie protesty. Studenci wtedy domagali się przede wszystkim większych czy równiejszych szans dla młodzieży, żeby, powiedzmy, była możliwość studiowania, bo tak naprawdę sobie, powiedzmy sobie szczerze, najbiedniejsi ludzie nie mieli tych możliwości. W tej chwili niby te protesty podobno rozbijały się na początku o ceny biletów w metrze, natomiast tak naprawdę pokazują, że w Chile jest bardzo, bardzo dużo rzeczy do zrobienia. No powiedzmy sobie szczerze, to jest tak, jak my uważaliśmy, że w Polsce 30 lat po zmianie systemu było dobrze, nagle się okazało, że dobrze nie było. Chile jeszcze chyba na to czeka.
Lewicowa Ameryka Łacińska, lewicowa Ameryka Południowa z wyłączeniem Brazylii.